Gospodarczy Tydzień. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń ze świata ekonomii.
Dzień dobry, witajcie, witamy w nowym roku. To jest Gospodarczy Tydzień, ja nazywam się Marek Teichman i to jest program, w którym rozmawiamy o tym, co ciekawego wydarzyło się i co to dla nas znaczy. I dzisiaj będzie w dużym stopniu o tym, co to dla nas znaczy i co się wydarzy w nadchodzącym roku. Zrobimy trochę prognoz na ten nadchodzący 2026 rok, w zasadzie na rok, który już nadszedł. Mamy za sobą 2025, w którym w polskiej gospodarce działo się ciekawie. To znaczy widzieliśmy przyspieszenie gospodarcze, widzieliśmy niejednoznaczne sygnały z rynku pracy, które pokazywały, że pojawia się więcej ofert, znaczy rośnie bezrobocie, ofert jest jakby trochę mniej. Towarzyszyło temu szybko spadająca inflacja i szybko spadające stopy procentowe. Czy te sprawy się łączą? Czy one oznaczają, że sytuacja na rynku pracy w 2026 roku będzie się pogarszała? Czy pogarszała się w 2025? I czy wy państwo macie przed sobą gorszą pozycję w negocjacjach płacowych z pracodawcami, a pracodawcy mogą liczyć na to, że zdobędą łatwiej pracowników? Warto się nad tym zastanowić i warto rozważyć, jaki będzie ten 2026 rok. Mieliśmy przyspieszenie gospodarcze pod koniec 2025 roku i widać było pewien pozytywny ruch w inwestycjach. Czy ten ruch zostanie podtrzymany w 2026 roku? Co dla nas może oznaczać ewentualny rozejm albo pokój na Ukrainie? W jaki sposób zareaguje polska gospodarka? Co wydarzy się w gospodarce europejskiej? Czy czeka nas ostateczny triumf chińskiej motoryzacji, czy raczej ostateczne pęknięcie chińskiej bańki przemysłowej, jeżeli taka jest? I co wydarzy się, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję? Co się dzieje na rynkach? Co się dzieje w realnej gospodarce dzięki sztucznej inteligencji? Czy przyspieszenie inwestycji w sztuczną inteligencję będzie oznaczało, że będziemy mieli kolejną rewolucję gospodarczą, nie wywołującą wzrostu inflacji, dlatego że będzie ona bezkosztowa, czy wręcz przeciwnie, czeka nas kolejna bańka? To są pytania nie jedyne, na które warto sobie odpowiedzieć i o tym będziemy rozmawiali z naszym gościem w Gospodarczym Tygodniu. A gościem Gospodarczego Tygodnia jest Marta Petka-Zagajewska, Biuro Analiz Makroekonomicznych PKO BP Banku Polskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. To co dla pani jest najciekawszym pytaniem na 2026 rok? Ja powiedziałem, że ciekaw jestem, co tak naprawdę się dzieje na rynku pracy, i co te dane z zeszłego roku, o których też rozmawialiśmy, mówią nam o sytuacji na rynku pracy i jak się ma wzrost gospodarczy? Czy niska inflacja była spowodowana tym, że nie ma takiej presji płacowej? Ale może to nie jest najciekawsze pytanie, może coś innego jest tym najbardziej interesującym.
No zawsze na początku roku tych pytań jest bardzo dużo. Ja bym chyba jednak powiedziała, że te najciekawsze pytania, które też mogą mieć duży wpływ na krajową gospodarkę, paradoksalnie kryją się poza naszymi granicami. Jednak tym tematem, z którym wchodziliśmy w przełom roku, był temat ukraiński i ewentualnego pokoju. No, gdyby to się wydarzyło w 2026 roku i mocno też zależy w jakim kształcie i w jakiej ostatecznej postaci, no to jednak to by nam te uwarunkowania geopolityczne dosyć znacząco zmieniało, co tak, żeby wpływało na krajową gospodarkę.
Natomiast ja usłyszałem takie zdanie, że niezależnie od tego, jaki to będzie rozejm, to on i tak wywoła przynajmniej chwilową euforię na rynkach. A im będzie bardziej stabilny i przewidywalny, tym będzie miał bardziej realny wpływ też na rzeczywistą gospodarkę.
Ja bym się zgodziła z tą tezą. Myślę, że zwłaszcza w takiej percepcji globalnej, czyli też tych inwestorów, którzy może tak bardzo nie są zainteresowani, co dokładnie będzie stanowiło ewentualne porozumienie pokojowe. Im wystarczy headline pod tytułem porozumienie zostało zawarte, do tego by stwierdzić, że to apetyt na ryzyko w naszym regionie gwałtownie wzrośnie i to nagle jest region, który jest perspektywiczny i myślę, że to ewidentnie skutkowałoby i umocnieniem złotego, ale także taką falą napływu inwestycji portfelowych do Polski. Natomiast już z punktu widzenia wpływu na realną gospodarkę i trwałość tego trendu pozytywnego w przepływach kapitałowych, to jednak jaki pokój, to będzie miało fundamentalne znaczenie. Fundamentalne znaczenie między innymi dlatego, czy to Europa będzie tym regionem i europejskie firmy będą tymi, które będą wspierały odbudowę i będą w stanie realizować swoje nowe projekty biznesowe w Ukrainie. To przecież była dosyć duża nadzieja budowana gdzieś tam, że prawda, Polska, będąca bardzo brzydkim, bliskim przyczółkiem wobec Ukrainy i polskie firmy w dużym stopniu będą biznesowo postrzegać to jako okazję do prowadzenia nowych projektów, ale to będzie także bardzo ważne pytanie, jaki kierunek będą miały przepływy migracyjne. Czy ten pokój będzie oznaczał, że część Ukraińców
wyjadą i będziemy mieli katastrofę.
Dziś funkcjonująca w Polsce i funkcjonująca bardzo skutecznie na polskim rynku pracy wyjedzie, czy wręcz przeciwnie, pokój zostanie wykorzystany przez na przykład mężczyzn, którzy musieli zostać w Ukrainie, do tego, by z Ukrainy uciec i dołączyć do rodzin, między innymi w Polsce, co ten efekt z punktu widzenia rynku pracy miałoby zgoła przeciwny i wręcz pozytywny.
To są dwa bardzo ciekawe aspekty, o których pani powiedziała. Jeden jest taki jakby nasz, związany z perspektywą rynkową. Czy to jest tak, że jeżeli by ten pokój był w miarę trwały, odkładając obok ten wątek rynku pracy, czy to jest tak, że taka stabilizacja by się przyczyniła do tego, że łatwiej byłoby przyciągać tutaj kapitał na inwestycje? Czy jest tak, że to nie był dla nas problem, przyciąganie kapitału na inwestycje, na transformację energetyczną między innymi?
No, po części jednak był to problem. Gdzieś ta świadomość, że jesteśmy państwem przyfrontowym w percepcji międzynarodowych inwestorów po prostu istnieje i ona by dawała takie poczucie większej przewidywalności i stabilności w ogóle całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Natomiast ja myślę, że w warunkach trwałego porozumienia pokojowego, albo przynajmniej takiego założenia czy postrzegania, że ono będzie trwałe, to mielibyśmy nie tylko do czynienia z tym czynnikiem, ale także z pewną nadzieją, że to jest po prostu okazja inwestycyjna. Ten region Europy, korzystając na odbudowie Ukrainy, może się rozwijać ponadproporcjonalnie szybko w relacji do pozostałych państw europejskich. Więc to nie tylko jakby znika nam pewna bariera albo jakaś obawa, która część inwestycji mogła hamować, ale pojawia się coś wręcz przeciwnego, czyli zachęta, jakaś szansa, okazja, która te napływy inwestycji, napływy kapitału może stymulować.
No to teraz o tej szansie związanej z odbudową Ukrainy i o szansie i wyzwaniu związanym z członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej porozmawiamy. Przypominam, naszym gościem, moim i państwa, jest Marta Petka-Zagajewska z Biura Analiz Makroekonomicznych PKO BP. Jednym z elementów tego dealu, jednym z elementów generalnie całej tej układanki jest członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Nawet jeżeli ono byłoby członkostwem niepełnym, nawet jeżeli byłoby członkostwem, które by było jakoś stopniowane, no to jest tak, że ono z jednej strony niesie wielką obietnicę dla polskiej gospodarki, nie tylko w procesie odbudowy, ale też w procesie współpracy z ukraińską gospodarką, eksportu tam towarów, wiele polskich firm spożywczych eksportuje, ale dla części polskich przedsiębiorców i polskich pracowników to jest wielkie wyzwanie. Rolnicy obawiają się konkurencji z koncentrowanej ukraińskiej produkcji rolnej, przewoźnicy boją się ukraińskich przewoźników. Jaki jest według pani ten bilans i jak my powinniśmy do tego... Wiem, że to jest strasznie w gruncie rzeczy trudne pytanie, wielopoziomowe, ale jak my powinniśmy podejść do tego, do tej szansy i wyzwania współpracy z Ukrainą?
Ja myślę, że takie dywagacje może były bardziej realistyczne. Nie. Były bardziej realistyczne, jeżeli te dwie alternatywy, które mieliśmy przed sobą, to Ukraina, która jest niepodległym państwem, gdzieś tam funkcjonuje na przyczółku Unii Europejskiej, ale poza Unią Europejską zostaje, versus Ukraina wchodząca do Unii Europejskiej. Ale teraz mamy przed sobą zupełnie dwie inne alternatywy, czyli Ukraina w Unii Europejskiej versus Ukraina, która poza Unią Europejską pozostaje, jest wystawiona na kolejne ataki Rosji, na pewną wręcz inkorporację pewnie do Rosji i budowanie kolejnych apetytów. Więc wydaje mi się, że ten scenariusz B, pokazujący wersję Ukraina poza Unią Europejską, jest jednak z automatu scenariuszem, który buduje nam w trwałej perspektywie dużo wyższy poziom ryzyka geopolitycznego i także pewnych zagrożeń dla funkcjonowania polskiej gospodarki, polskiej niezależności.
Czyli pomyślcie, drodzy, obawiający się Ukrainy w Unii Europejskiej, o ile gorzej będzie, jeżeli Ukraina będzie poza.
No właśnie, czy chcemy się bać Ukrainy konkurencji z ukraińskim rolnikiem, czy chcemy się bać rosyjskiego żołnierza, tak? Gdzieś tam za płotem. No może to jest bardzo skrajne zestawienie, ale wydaje mi się, że jednak w takim średnioterminowym, w średnioterminowej perspektywie to mogą być te dwie realne alternatywy, które przed nami stoją i niekoniecznie jest między innymi jakiś złoty środek, który dla nas byłby najwygodniejszy, tak? Czyli gdzieś taki status quo, które funkcjonowało przed początkiem rosyjskiej inwazji na terytoria ukraińskie. Ja bym też zwróciła uwagę na jeszcze jedną rzecz. Przed początkiem wojny takie rozważania o tym, że jeżeli Ukraina i kolejne państwa ze wschodu będą włączone do Unii Europejskiej, to my bardzo na tym stracimy, no bo tam z automatu będą kierowane największe środki finansowe, my być może staniemy się w ogóle płatnikiem netto do Unii Europejskiej. One też się trochę zdezaktualizowały, bo w perspektywie finansowej, która w zasadzie dopiero się zaczyna, tak? My dopiero zaczynamy widzieć podpisywane umowy wykorzystujące nową pulę funduszy spójności. Te priorytety zostały ponownie gwałtownie zrewidowane na korzyść naszego regionu Europy Środkowej i Wschodniej, właśnie tego wyczułka, gdzie kwestia bezpieczeństwa, prawda, stała się jednym z najważniejszych tematów i głównych celów, na które Unia Europejska chce przeznaczać swoje środki. Więc nie jesteśmy już w takiej sytuacji, gdzie w perspektywie najbliższych kilku lat grozi nam perspektywa tego, że nagle my będziemy do tego wspólnego unijnego koszyczka więcej wrzucać, niż z niego będziemy w stanie dostawać. Zwłaszcza w... Można się odwołać nawet pewnie do takich trochę argumentów pokazywanych często przez eurosceptyków. Jakoby na akcesji Polski do Unii Europejskiej najbardziej skorzystały niemieckie firmy, które nam tą polską gospodarkę modernizowały.
Czyli teraz to my będziemy tymi Niemcami, no, którzy najbardziej skorzystają.
Myślę, że w dużym stopniu perspektywa odbudowującej się i szybko rosnącej gospodarki ukraińskiej, bogacącego się ukraińskiego społeczeństwa będzie taką perspektywą, w którym dla polskich producentów, dla polskich firm to będzie naprawdę bardzo perspektywiczny rynek, na którym będzie można zapuszczać korzenie i z którego będzie można korzystać. I proszę pamiętać jeszcze o tym, że wejście do Unii Europejskiej to nie tylko benefity, ale to także obowiązki.
Czyli nałożenie na ukraińskich producentów rolnych, czy w transporcie, oni będą funkcjonowali według tych samych
obwarowań,
reguł, które my krytykujemy jako ograniczające naszą konkurencyjność, tak?
Tak. I to, o czym teraz mówią często polskie firmy, że walczą jakby w nierównej walce, bo mają zupełnie inne wymogi, którym muszą sprostać, zmieni się, tak? Ta zasada, można by będzie powiedzieć, że to jest walka fair play.
No to teraz odwróćmy się na zachód. Marta Petka-Zagajewska mówiła o tym, że najciekawsze pytania, przed którymi stoimy, to są być może te pytania, które są z zagranicy. No to spójrzmy teraz w takim wypadku na Europę. Czy 2026 rok to będzie rok ostatecznego triumfu chińskiej motoryzacji, demolki europejskiej motoryzacji, katastrofy europejskiego przemysłu, czy raczej odrodzenia?
No to jest bardzo trudne pytanie. Mam nadzieję, że żadne katastroficzne wizje się nie spełnią, natomiast niewątpliwie to zagrożenie w postaci wzmożonej konkurencji z chińskimi producentami na europejskich rynkach, czego doświadczamy też w Polsce, jest jednym z ważniejszych tematów, z którymi będziemy się mierzyć w 2026 roku. I trochę takim nieoczywistym skutkiem polityki celnej Donalda Trumpa, gdzie ta Europa stała się dużo bardziej atrakcyjnym regionem i takim celem do ataku, ekspansji produktowej, niż była dotychczas. To ma też swoje dobre strony, bo między innymi ten obserwowany już spadek inflacji w Europie i w zasadzie bardzo duży spokój analityków, że wojna z inflacją jest ostatecznie wygrana i skończona. Bazuje na tym, że konkurencja z Chin nie pozwala na to, by ceny w Europie, zwłaszcza w tym segmencie towarowym, były podnoszone. Więc to jest wyzwanie, z którym Europa musi się mierzyć i lekarstwem na które jest nic innego, tylko inwestycje. Inwestycje, które poprawiają produktywność, pozwalają obniżać koszty, ale także wymuszają stosowanie chociażby najnowszych rozwiązań technicznych, tak? Pytanie, czy Europa...
One mają miejsce, one się dzieją, one są możliwe w europejskim środowisku regulacyjnym?
No, wydaje mi się, że nie ma innej alternatywy. A ona, środowisko regulacyjne...
No, jest też alternatywa taka, że to stanie się ten mityczny, przerażający scenariusz, w którym Europa stanie się jednym wielkim muzeum. Tak, to jest taki wizja... Ja wiem, ona jest taka ostateczna i trochę...
Jest ostateczna, natomiast ważne jest to, że w Europie jest świadomość, że istnieje takie zagrożenie. No i wydaje się, że na przestrzeni chociażby ostatniego roku jednak sporo działań było podejmowanych, by także takimi narzędziami, można powiedzieć, ogólnoadministracyjnymi, między innymi alokacją funduszy unijnych, wspierać ten wątek kreatywności, finansowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wspierania startupów, czyli próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego większość firm, które tworzą coś zupełnie nowego, bardzo szybko wyprowadzają się z Europy i lądują w Stanach Zjednoczonych albo w innych rejonach świata, bo tam w Europie nie widzą dla siebie przyszłości, prawda?
A może tam jest po prostu silniejszy rynek kapitałowy? Może łatwiej jest tam zdobyć pieniądze. Gdyby mówimy o próbie ożywienia gospodarki europejskiej, Ameryka, to były dane z końcówki roku 2025, niesamowicie szybki wzrost. Tak? Znaczy, jest jakiś paradoks, kraj, który ma shutdown, który nie ma opieki medycznej, który generalnie ma wojnę polityczną na takim poziomie emocji, który jest w Europie niedostępny, rozwija się w przyspieszającym, imponującym tempie.
No, te wyniki za trzeci kwartał ze Stanów Zjednoczonych nie miały jeszcze w sobie shutdownu. Miały też trochę takich wygasających wcześniejszych negatywnych efektów związanych z cłami, czyli tego, że najpierw Amerykanie importowali na siłę, ile się tylko da, żeby zdążyć przed cłami. Potem ten import wyhamował, co nam postrzeganie i te dane zaburza. Pamiętajmy też o tym, że...
Te dane z rynku pracy z kolei nie były takie pozytywne,
dokładnie,
prawda?
Tak?
To znaczy, spodziewa się pani, że dane za czwarty kwartał i za początek roku już nie będą tak dobre w Stanach?
No, na czwarty kwartał na pewno nie, bo będziemy mieli w tym efekty ponadmiesięcznego shutdownu. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to nie jest pierwszy raz, kiedy szef Rezerwy Federalnej mówi o tym, że rynek pracy w Stanach jest w gorszej kondycji niż pokazują dane. No i poprzednim razem miał rację, więc coś w tym jest. I myślę, że nie wszystko
kolejny
da się
szef
wytłumaczyć.
Kolejny szef już tego nie będzie mówił, będzie właściwym szefem.
Pewnie
tak?
Nie, ale jeszcze musimy poczekać do wiosny. Więc myślę, że nie w pełni tą słabość amerykańskiego rynku pracy można tłumaczyć postępującą bardzo dynamicznie rewolucją AI-ową, która sprawia, że gospodarka może rosnąć, tak naprawdę redukując swoje zapotrzebowanie na pracę.
Znaczy, niesamowite są te raporty dotyczące tego, jak Amazon zamierza, czy w ogóle firmy logistyczne zamierzają inwestować w AI, jednocześnie zmniejszając zatrudnienie. No, doszliśmy do tego fundamentalnego pytania o AI. Przypominam, oglądacie Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24. Marta Petka-Zagajewska, to co pani sądzi o AI? I co pani sądzi o rynku pracy? Znowu takie pytanie na konferencję naukową.
AI zmienia naszą rzeczywistość. Zmienia sposób, w który wykonujemy swoje zadania, co jest bardzo dużą szansą na poprawę produktywności pracy w wielu branżach. To znaczy, że sztuczna inteligencja nasz rynek pracy będzie zmieniać, natomiast wydaje mi się, że jednak mówimy o procesie, który jest pewnego rodzaju ewolucją, a nie rewolucją. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli spotkalibyśmy się tutaj za rok i chcieli powiedzieć, to jak realnie sztuczna inteligencja przez 2026 wpłynęła na rynek pracy w Polsce, bardzo trudno będzie nam wyizolować taki mierzalny efekt, który sprawi, że ileś tysięcy miejsc na poziomie danego rodzaju specjalizacji nam w gospodarce ubyło, a ileś tysięcy przybyło, tyle ludzi, nie wiem, zatrudnienie straciło, tyle zyskało, a wpływ na wynagrodzenia wyniósł X. Natomiast niewątpliwie to się dzieje, postępuje i sposób, w który w wielu branżach pracujemy, będzie takim sposobem, który, mamy nadzieję, będzie pozwalał przy mniejszej liczbie pracujących generować większą wartość dodaną, czyli właśnie budował produktywność. Czy to jest zagrożenie? To może być błogosławieństwo, zwłaszcza dla gospodarki z takimi trendami demograficznymi jak Polska. I tutaj te trendy demograficzne są nieubłagane. One pokazują, że w zasadzie każdego roku przez kolejne 10 lat z rynku pracy będzie nam ubywało 100-150 tysięcy osób.
A czy nie będzie tak, że trudno będzie nam brać udział w takim wyścigu jako gospodarstwo o relatywnie drogich pieniądzach, o relatywnie drogich inwestycjach? Znaczy, że rewolucja AI-owa, która głównie wymaga pieniędzy, będzie rewolucją, która będzie premiowała tych, którzy te pieniądze mają albo są w stanie wygenerować, czyli gospodarki z bogatymi rynkami kapitałowymi.
Ja bym powiedziała tak, to jest rewolucja, która będzie premiowała tych, którzy szybko wsiadają do tego pociągu i tutaj niestety jak się patrzy
i wybierają dobry wagon, a to generalnie będzie bardzo trudne.
Tutaj jak się patrzy na badania pokazujące, jak duży odsetek firm korzysta z jakichkolwiek rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, to jesteśmy niestety w ogonie Unii Europejskiej i ten dystans, który nas dzieli do państw skandynawskich, które z kolei są w Europie w czołówce, a i tak są z tyłu w stosunku do między innymi firm amerykańskich, no jest przepotężny, tak? Tych przedsiębiorstw, ten odsetek jest trzykrotnie niższy niż w Skandynawii. I wydaje mi się, że to nie jest tak, że trzeba być twórcą nowych rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji, żeby wygrać. Wystarczy je szybko implementować i stosować, jakby dostosowywać się i adaptować do świata, który idzie naprzód. Natomiast proszę też zwrócić uwagę na to, że sztuczna inteligencja wydaje mi się, że niesie z sobą coś takiego, co bym nazwała taką demokratyzacją wiedzy. Czyli ta wiedza i rozwiązania paradoksalnie stają się dużo bardziej dostępne i łatwe do osiągnięcia, do uzyskania, także dla tych mniejszych firm,
czyli
które
to wcześniej... oznacza, że mniejszym firmom może być łatwiej konkurować z tymi, którzy monopolizowali rynki.
Tak, bo nie muszą już zatrudnić wielkiego specjalistę, inwestować w jakieś bardzo zaawansowane oprogramowanie, żeby rozwiązać wiele problemów, z którymi się mierzą. To jest tak naprawdę pewna szansa na szybszy postęp i właśnie ucieczkę przed tym dylematem, tak? Czy skąd mam wziąć pieniądze, żeby zainwestować, tak? Żeby stworzyć coś nowego, zmienić sposób swojego działania, operacjonalizacji swojej firmy, niepotrzebne będą gigantyczne inwestycje.
A nie będzie tak, że z drugiej strony będą powstawały naturalne monopole? Ja ostatnio słuchałem Petera Thiela, specyficznego bardzo człowieka, który jednym z jego haseł jest to, że konkurencja jest bezsensowna, że najważniejsze jest monopole. No, pytanie, czy nie będą powstawały naturalne monopole technologiczne związane z rozwojem AI?
To jest trochę taki paradoks, gdzie na poziomie globalnym wszystkie rządy świata zgodzą się, że monopole są złe. Ale to, co próbujemy robić, to budować te własne monopole tak długo, jak to my jesteśmy beneficjentem tego monopolu, prawda?
I na przykład Stany Zjednoczone broniące interesów firm technologicznych w obszarze europejskim pod hasłem bronimy wolności słowa, a tak naprawdę bronimy tego, żeby parę firm technologicznych mogło bez problemu sprzedawać swoje usługi i nie płacić podatków tutaj.
Myślę, że to, o czym teraz mówimy, to pewna walka na bardzo wysokim poziomie, która nie musi koniecznie mieć istotnego wpływu, a na pewno nie powinna być hamulcem dla takiej przeciętnej firmy w Polsce do tego, by jednak do tego pociągu ze sztuczną inteligencją wsiadać.
Czyli trzeba, to co by pani powiedziała menedżerom firm, którzy się zastanawiają, jakby co ja mam zrobić? Oni powinni popatrzeć na swój biznes i zrozumieć, gdzie są pewne rzeczy, które mogliby zautomatyzować, co jest proste i albo czy raczej popatrzeć na to, co jest głównym dostarczycielem pieniędzy do firmy. W jaki sposób mądrze podjąć taką decyzję?
Wydaje mi się, że jakby ważnym takim pierwszym wskazaniem jest to, że coś działało przez ostatnie 5 lat, nie jest dowodem, że jest najlepszą strategią działania na następną pięciolatkę, bo ta rzeczywistość, w której się obecnie obracamy, jest niezmiernie zmienna i dynamiczna, czyli to jest ciągłe poszukiwanie tego, jak coś robią inni, szukanie optymalizacji i pewnej efektywności w otoczeniu rynku pracy, które wciąż dla firm będzie pewnym wyzwaniem, głównie kosztowym, czy szukanie nowych okazji biznesowych. No nie w każdej branży podejrzewam, że można wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby dać dodatkową wartość dla klienta.
Czyli trochę jakby jak drogi przedsiębiorco narzekasz na to, że nie jesteś w stanie znaleźć pracowników, to zastanów się, gdzie
jak mądrzej wykorzystać pracowników, których już masz.
No to teraz jeszcze jeden wątek o sztucznej inteligencji i o pracownikach i potem do rozmowy o rynku pracy przejdziemy. Marta Petka-Zagajewska jest w studiu Radia RMF24. Moja 13-letnia córka, jak wróciła z wakacji w tym roku, to była załamana, bo jej koleżanka przez cały czas narzekała na to, że na pewno nie będą miały pracy z powodu sztucznej inteligencji. To jest pytanie, które zadaję wszystkim gościom tutaj w programie. Co odpowiedzieć tym młodym? Jak pani, nie wiem, była na Wigilii i jakaś ciotka się spytała, co mam powiedzieć tam siostrzeńcowi, na co ma iść na studia? Czego się uczyć? Jakich kompetencji zdobywać? Czego się uczyć, jak się jest w liceum? Czego się uczyć, jak się wybiera studia? Czy jak się jest pracownikiem, który ma 40 parę lat i zastanawia się, co dalej? Jakby pani miała poradzić? Wiem, że to jest strasznie trudne pytanie. Ja nie potrafiłem córce odpowiedzieć tak do końca. Powiedziałem, żeby hokeistką został, ale nie.
Ja myślę, że trzeba się uczyć ciągłego uczenia i takiej niewygasającej ciekawości świata. I to jest gwarancja tego, że w każdych warunkach będziemy w stanie się odnaleźć, szukając naturalnie i samoistnie, samoczynnie nowych kompetencji, umiejętności i potrafiąc je nabywać niezależnie od naszego wieku. Więc to jest chyba taka najważniejsza rzecz, która będzie nam potrzebna w tych czasach, kiedy tak naprawdę tylko nasze pewnie ograniczenia będą definiowały to, do czego będziemy w stanie wykorzystywać te nowe technologie, które obecnie powstają. A druga rzecz, która myślę, że jest jednak ważna, trzeba robić to, co się kocha, tak? Bo wszystko inne no, to niczego dobrego nie kojarzy.
Więc... Moja córka uwielbia jeździć na łyżwach, więc być może ten hokej jest jakimś rozwiązaniem.
No w tym sztuczna inteligencja jej nie zastąpi, aczkolwiek no tak. Może ją bardzo wspomóc, tak?
Jeden z naszych gości na to pytanie powiedział, że takim zawodem nielikwidowalnym jest zawód hydraulika, ale że z drugiej strony warto na przykład nauczyć się grać na jakimś instrumencie, bo zawsze ludzie będą chcieli, żeby ktoś im zagrał w razie czego w knajpie.
To prawda, no chociaż sztuczna inteligencja tworzy już muzykę, a z kolei hydraulik. Są też rozwiązania z takimi goglami VR-owymi, które jakby wyświetlają instrukcjarz, co trzeba zrobić. Może już niedługo hydraulików wcale nie będziemy potrzebować, bo z każdą usterką, z taką pomocą i instruktorem będziemy w stanie sobie poradzić samodzielnie.
A ich hydraulik grający na instrumencie przez cały czas. No dobrze, to teraz o polskim rynku pracy. Trochę jakby wracamy do naszej perspektywy. Jak pani sądzi, jaka jest ta prawda o polskim rynku pracy i co się będzie działo tutaj? Trochę zahaczaliśmy o to w tej rozmowie, ale już tak przechodząc na nasze dane makro i naszą perspektywę na 2006 rok.
No to jest w 25, to był jeden z takich bardziej gorących tematów i chyba obszar, w którym najbardziej skrajne oceny i opinie się pojawiały. Z jednej strony tego, że jest przecież dobrze, cały czas mamy jedną z najniższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej, a z drugiej strony to bezrobocie jednak nam rosło, no i bardzo wyraźnie hamowały nam płace, które wciąż rosną. Natomiast no, jeszcze rok temu rosły w tempie dwucyfrowym, teraz rosną w zasadzie o połowę wolniej. I ja bym odpowiedziała na to pytanie, jest gorzej, ale to nie znaczy, że jest źle, jest po prostu normalniej. Rynek pracy w Polsce był skrajnie przegrzany. Najpierw przez to, że po prostu tego popytu versus podaż, czyli to ile mamy rąk do pracy do dyspozycji, po prostu było za dużo. Potem tym źródłem rozgrzania były przede wszystkim rozwiązania jednak administracyjne i te bardzo masywne wzrosty płacy minimalnej, które nam ciągnęły presję płacową w zasadzie w całej jej gospodarce. No i teraz to wreszcie wszystko się nam czyści. Czyści nam się w ten sposób, że rozwiązania administracyjne w zasadzie zeszły na dalszy plan. Podwyżka płacy minimalnej w 2026 roku bardzo nieznaczna i nie wpływająca na negocjacje płacowe innych pracowników nieobjętych płacą minimalną. Mamy okres takiego ograniczonego popytu na nowych pracowników. Firmy były po długim czasie, kiedy utrzymywały zatrudnienie na niezmienionym poziomie, nawet jeżeli mierzyły się z obniżonym poziomem zamówień. My to nazywamy często chomikowaniem zatrudnienia i to schomikowane zatrudnienie po prostu było utylizowane teraz, kiedy ten popyt powoli zaczął się odbudowywać. Wiele firm inwestuje w poprawę produktywności pracy, stąd w wielu miejscach możliwy jest właśnie taki gospodarczy, można powiedzieć, cud, że produkujemy więcej, ale na przykład pracowników wcale więcej nie potrzebujemy, a być może nawet jesteśmy w stanie nieznacznie to zatrudnienie redukować. Czy to jest niebezpieczne? W mojej ocenie nie. To pokazuje, że przez najbliższy czas jesteśmy sobie w stanie radzić gospodarczo, także mając zrównoważony rynek pracy bez nadmiernej presji kosztowej, nadmiernego wzrostu płac, pomimo tego, że tych pracowników będzie nam na rynku pracy po prostu ubywać. Wydaje mi się, że 2026 rok to będzie taki okres, kiedy wszyscy powinni być zadowoleni. Pracownicy dlatego, że płace będą rosły wciąż w tempie 6-7% versus inflacja na poziomie około 2%. To znaczy realnie cały czas będzie nas stać na coraz więcej. Będą także czuli się relatywnie bezpiecznie, bo bezrobocie pozostanie niskie, nawet jeżeli tych ofert na rynku pracy jest dziś mniej niż było 5-6 lat temu, a z drugiej strony pracodawcy będą się mierzyli z dużo mniejszą presją kosztową, jeśli chodzi o płace, a także będą korzystać na tym, że będzie rosła produktywność, czyli wydajność pracy. Można powiedzieć, że znajdziemy się w takim stanie zdrowej równowagi, po części jednak osiągniętej także dzięki temu, że doświadczyliśmy bardzo silnych napływów migrantów na rynek pracy. I to jest temat, od którego też nie można w polskiej gospodarce uciekać. Jest to coś, co polskiej gospodarce po prostu pomaga. No i pytanie, jak długo ten stan równowagi będzie się utrzymywał. Jednym z szoków, który może tą równowagę zaburzyć, są właśnie kwestie geopolityczne, które te przepływy migracyjne mogą nam znowu uruchomić. No a z drugiej strony, jeżeli skala ożywienia gospodarczego nas będzie pozytywnie zaskakiwać, no to nagle ten popyt na pracowników może nam się odrodzić i szybko zaskutkować znowu taką wojną płacową pracownika.
Oglądacie Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. Marta Petka-Zagajewska w naszym studiu. To jeszcze garść prognoz ekonomicznych na koniec naszej rozmowy. O rynku pracy mówiliśmy. To jeszcze pytanie. Jak pani ocenia ten wzrost inwestycji, przyspieszenie w inwestycjach, które było pod koniec roku? Czy to było dobre przyspieszenie, rokujące na to, że będziemy budowali potencjał w przyszłym roku? I co pani sądzi o stopach procentowych? Bo takiego roku jak 2025, jeżeli chodzi o obniżki stóp, to już chyba nie będzie.
To może zaczniemy od tych stóp, bo one dużo uwagi przyciągają. No, mamy dosyć, powiedziałabym, jednogłośne deklaracje płynące ze strony członków Rady Polityki Pieniężnej, że po silnych obniżkach roku 2025 czas na co najmniej pauzę i takie wyczekiwanie. To, czego nauczył nas miniony rok, jeśli chodzi o działania Rady Polityki Pieniężnej, to że ona bardzo mocno reagowała na bieżące odczyty inflacyjne. Czyli jak inflacja spadała silniej niż oczekiwano, a zazwyczaj, zwłaszcza w drugiej połowie minionego roku tak się działo, to na kolejnym posiedzeniu mieliśmy obniżkę stóp procentowych. Co paradoksalnie by oznaczało, że ta pauza zapowiadana przez Radę Polityki Pieniężnej wcale nie musi być długa albo może się w ogóle nie zmaterializować, bo wstępne dane za grudzień ponownie nam pokazały inflację niższą od prognoz, nawet minimalnie niższą od celu inflacyjnego. My zakładamy, że początek tego roku upłynie nam z inflacją na poziomie około 2%, 2,0, czyli już dosyć wyraźnie poniżej celu inflacyjnego, co daje, jakby zakładając taką trwałą funkcję reakcji, czyli to, czym się kieruje Rada, podejmując swoje decyzje, no to jak znowu będziemy mieli kolejne zaskoczenia, inflację dużo niżej też niż pokazywała ostatnia projekcja, no to nie ma na co czekać i Rada te stopy procentowe będzie jeszcze obniżać. Ja bym się spodziewała, że w pierwszym kwartale możemy zobaczyć nawet dwie obniżki stóp procentowych po 25 punktów bazowych. Natomiast no, inflacja poniżej 2% raczej nie spadnie, albo na pewno nie spadnie w sposób trwały. Myślę, że te 2% to jest taka podłoga, na której się zatrzymamy. Na koniec roku będziemy pewnie minimalnie wyżej. To znaczy, że ten trend spadku inflacji wyhamuje. Jak on wyhamuje, to wyhamuje także ten cykl obniżek stóp procentowych. Stąd wydaje mi się, że 3,5% to jest taki limit, który Rada może dosyć szybko osiągnąć, ale już do końca roku go utrzymywać.
Wzrost inwestycji, ostatnie pytanie. Mieliśmy przyspieszenie w inwestycjach pod koniec roku. Czy to jest dobre przyspieszenie? To jest przyspieszenie budujące nam wzrost na potencjał do wzrostu?
No to jest przede wszystkim przyspieszenie, które sprawiło, że prognozy na 2026 dotyczące wzrostu gospodarczego w zasadzie przez większość instytucji zostały zrewidowane w górę. Czyli ja bym powiedziała, że te dane za trzeci kwartał dały argumenty optymistom, że rzeczywiście inwestycje będą tą kluczową zmianą w strukturze wzrostu gospodarczego, która nastąpi w 2026 roku. I może, żeby to państwu zobrazować, naszym zdaniem inwestycje w 2026 wzrosną o 12% versus około 6% w 2025. Bardzo Czyli szybko. Mówimy o tym, że ta dynamika inwestycji będzie dwukrotnie silniejsza niż w roku 2025, na co złoży się kilka czynników. Mamy oczywiście ten dopalacz w postaci KPO i tutaj regularnie publikowane dane ministerialne pokazują, że 70% środków jest już objęta umowami, to znaczy, że te pieniądze no, mają naprawdę bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że one będą trafiać realnie do gospodarki. Mamy ten deadline na część dotacyjną w postaci końca 2026 roku, no, który jest bardzo twardym argumentem, tak. żeby nie zwlekać. Mamy też fundusze spójności, które w coraz większym stopniu do gospodarki już trafiają. No i też mamy te czynniki pozaunijne, bym powiedziała, takie bardziej cykliczne, czyli to, że mamy niższe stopy procentowe. To, że mamy rosnący popyt w gospodarce i rosnące wykorzystanie mocy produkcyjnych, co zawsze jakby sprawiało, że no jak firma chce się rozwijać, no to te moce musi rozbudowywać. No i mamy też zmiany strukturalne. Pierwsza, transformacja energetyczna. To się dzieje, bo to bardzo mocno wpływa na stronę kosztową biznesów i firmy naprawdę mocno w to inwestują, żeby po prostu oszczędzać albo żeby drogi prąd nie zabił ich konkurencyjności. Mamy wyzwania rynku pracy, no i mamy tą rewolucję przemysłową, rewolucję AI-ową, o której
mówiliśmy. Czyli po prostu trzeba inwestować, tak?
Trzeba inwestować. I to jest trochę tak, że często się mówi o okresie niepewności, nie wiadomo, co się wydarzy. No ale jakby brak inwestycji teraz w świecie tak dynamicznych zmian dotyczących technologii, też jest bardzo dużym ryzykiem, tak? I myślę, że o tym trzeba pamiętać, że polityka braku inwestycji może generować dodatkowe ryzyka, a nie dawać stabilność chociażby płynności w przedsiębiorstwach.
Marta Petka-Zagajewska, to był Gospodarczy Tydzień. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym programie.
Dziękuję.
Teraz tak sobie pomyślałem, że to był program, w którym nie poruszyliśmy dwóch mrocznych widm, czyli chińskiej gospodarki i polskich finansów publicznych, czyli tematów, które zawsze na tu wciskałem do tego programu, to może dobrze. Chociaż boję się, że te mroczne widma wcale nie zniknęły. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do widzenia.